Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. 10 października wita Państwa ksiądz Józef Polak. W rozmowie z ojcem Andrzejem Koprowskim spróbujemy podsumować tematy pierwszego tygodnia obrad Synodu Biskupów. Powiemy także o dzisiejszej sesji synodalnej i przedstawimy kolejny numer kwartalnika Pastores. Następnie Beata Zajączkowska z fotografikiem Grzegorzem Gałązką zaprezentują album Najpiękniejsza encyklika Jana Pawła II. Zapraszamy.
Po niedzielnej przerwie Synod Biskupów kontynuuje obrady. Toczyły się one dziś w ramach dwóch kongregacji generalnych, przedpołudniowej i popołudniowej. Przewodniczącym delegowanym pierwszej z nich, już 11 od początku synodu, był nigeryjski kardynał Francis Arinze, prefekt kongregacji do spraw kultu Bożego. Na wstępie zachęcił on uczestników do modlitwy za ofiary trzęsienia ziemi na południu Azji oraz huraganu w Ameryce Środkowej i Meksyku. Na obradach obecny był papież. Sekretarz generalny synodu, arcybiskup Nikola Eterowicz, poinformował, że w pierwszym tygodniu w auli synodalnej zabrało głos 148 ojców.
Na dzisiejszej kongregacji przedpołudniowej wypowiedziało się 20 ojców synodalnych, w tym 18 biskupów i dwóch przełożonych generalnych. Obok dwóch kardynałów kurialnych po 5 biskupów pochodziło z Europy i z Afryki, 4 z Azji, 3 z Ameryki i 1 z Australii.
Wśród nich było 2 arcybiskupów większych kościołów wschodnich, mianowicie grecko-katolicki i syromalabarski. Kijowsko-halicki arcybiskup większy zwrócił uwagę na pełną zgodność wiary z Eucharystią, jaka łączy katolików z prawosławnymi. A jeśli tak jest, dlaczego nie można koncelebrować? Zapytał kardynał Lubomir Huzar. Zaproponował on też, by następny synod biskupów został poświęcony kościołom wschodnim.
Natomiast arcybiskup większy Ernakulam Angamali w Indiach wskazał jako owoc głębokiej pobożności eucharystycznej chrześcijan syromalabarskich liczne powołania kapłańskie i zakonne. Kardynał Varkey Vithayathil przypomniał, że wielu misjonarzy pochodzących z tego kościoła pracuje również w diecezjach obrządku łacińskiego, w Afryce, obu Amerykach, Europie i Oceanii.
Erytrejski biskup Mengistep Tesfamarian wyjaśnił istniejący w tradycji wschodniej kult Eucharystii. W odróżnieniu od chrześcijańskiego zachodu, adoracja Najświętszego Sakramentu jest tam nieodłącznie związana z samym sprawowaniem mszy, tworząc 2 nurty tej samej liturgii.
Prefekt Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów, kardynał Crescenzio Sepe, przypomniał, że aktualnie 5 miliardów ludzi nie zna jeszcze Chrystusa i nie korzysta z sakramentów. Kościół ma obowiązek nieść im chleb życia i kielich zbawienia. Ważne jest jednak, aby niechrześcijanom przedstawiać całość doktryny eucharystycznej bez ulegania modom kulturowym, które mogłyby jej zagrozić.
O potrzebie ewangelizacji mówił także przewodniczący Konferencji Episkopatu Indii arcybiskup Oswald Gracias. Tam, gdzie Kościół jest mniejszością, trzeba przykładać większą uwagę do liturgii słowa z wykorzystaniem różnych dostępnych środków, na przykład audiowizualnych, aby ludzie rozumieli, w czym uczestniczą.
Z kolei generał jezuitów ojciec Peter Hans Kolvenbach ukazał obiecujące perspektywy dialogu teologicznego z kościołami reformowanymi i cerkwią prawosławną. Różnice w rozumieniu Eucharystii i momentu konsekracji, które dotychczas go hamowały, w świetle nowych badań wydają się topnieć.
Natomiast egzarcha apostolski Serbii i Czarnogóry dla wiernych obrządku bizantyjskiego biskup Dziura Dżudżar podkreślił potrzebę opracowania szczegółowych wskazań odnośnie liturgii ekumenicznych. W kontekście wielowyznaniowym winny one także objąć temat małżeństw mieszanych.
Przewodniczący Papieskiego Komitetu do Spraw Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych mówił o roli, jaką wydarzenia te odgrywają w życiu Kościoła. Dzięki nim wzrasta gorliwość religijna, wspólnota wiary, powołania, duch misyjny, pokój społeczny i solidarność, stwierdził kardynał Józef Tomko.
Arcybiskup Abudży w Nigerii, John Onayekan, zaznaczył rolę, jaką w życiu Kościoła w jego ojczyźnie odegrała reforma liturgiczna II Soboru Watykańskiego oraz włączenie do mszy świętej elementów kultury afrykańskiej. Natomiast przedstawiciel episkopatu włoskiego, arcybiskup Francesco Cacucci, poświęcił swe wystąpienie należytemu włączeniu wiernych do przepowiadania tajemnic wiary. Jego zdaniem niedzielna liturgia wymaga wprowadzenia, które wychodząc od tajemnic sprawowanych w świętym rycie poprzez refleksję nad Słowem Bożym, dopomogłoby wspólnocie w refleksji nad jej zaangażowaniem w świecie.
Zambijski biskup George Cosmas Dzumerlungu poruszył zagadnienie piękna w liturgii. Zasugerował, że być może refleksja teologiczna nad pięknem mogłaby rozjaśnić cienie związane z celebracją Eucharystii. Afrykański hierarcha skrytykował jednocześnie pogląd, jakoby użycie w liturgii organów śpiewu gregoriańskiego i łaciny wychodziło naprzeciw zapotrzebowaniu ze strony wiernych, bez względu na kulturowe okoliczności, w jakich sprawowana jest Eucharystia.
Francuski biskup Jean-Louis Bruguier przestrzegł przed zagrożeniem, jakim może być dla współczesnego kościoła autosekularyzacja. Podkreślił znaczenie Eucharystii w dziele nowej ewangelizacji oraz rolę adoracji Najświętszego Sakramentu w podejmowanej przez młodzież misji głoszenia wiary w obliczu współczesnego racjonalizmu.
W sobotę po południu jubileuszową sesję upamiętniającą 40-lecie Synodu Biskupów zakończył się pierwszy tydzień obrad aktualnego synodu obradującego na temat Eucharystii. 1/3 synodu już minęła, czas na próbę pierwszego podsumowania. W studiu ojciec Andrzej Koprowski, wicedyrektor programowy naszej rozgłości. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witam Państwa.
Proszę ojca, co uderza tak na pierwszy rzut oka?
Z jednej strony przekonanie o fakcie, że Kościół żyje Eucharystią, a zarazem złożoność drogi Kościoła poprzez kulturę i cywilizację, poprzez różnorodne rytmy dojrzewania społeczeństw, paradoksy, które niosą w sobie kultury poszczególnych regionów świata.
Słowem można powiedzieć, że jest to bogactwo Kościoła powszechnego.
Tak, ale też i ogromna różnorodność. Jeśli chodzi o świat zachodni, biskupi podkreślają rozbieżność między tym, co w świetle wiary dostrzegamy jako sens życia, a tym, co narzuca kultura świecka. Zaspokajanie za wszelką cenę pragnienia posiadania. I to już zderza się z Eucharystią, u podstaw której jest darmowość ofiary Chrystusa, ukierunkowanej na wyzwolenie człowieka. Zachodni biskupi podkreślają też skutki powierzchowności wiary w życiu codziennym, osobistym, rodzinnym, społecznym. Mówią, że bez dostrzegania znaczenia ofiary nie ma głębszych relacji międzyosobowych. Wkrada się traktowanie drugiego człowieka jako przedmiotu. Dehumanizują się relacje międzyludzkie, to co widzimy choćby w naszym społeczeństwie. Tu biskupi podkreślają też skłonność Zachodu do indywidualizmu, do pobożności prywatnej, która w nieświadomy sposób jakby oddziela Chrystusa od jego ciała, jakim jest Kościół, i utrudnia doświadczenie Eucharystii w całym bogactwie jej treści.
Synod przedstawia właśnie całe bogactwo Kościoła. Świat zachodni jest tylko częścią przecież. W tym kontekście problemy Kościołów żyjących w społeczeństwach wielokulturowych, na przykład w Indiach, wydają się zupełnie odmienne.
Tak, doświadczenia biskupów Indii pokazują, jak Eucharystia formuje tożsamość chrześcijan i sprzyja procesowi wyzwolenia i kulturowego, i duchowego społeczeństw. Rzeczywista obecność zmartwychwstałego Pana w Eucharystii ułatwia im doświadczenie wolności, wyzwolenia w złożonym kontekście społeczeństwa kastowego. Szczera pobożność eucharystyczna tworzy swoistą kulturę Eucharystii, która przekształca także styl życia i relacji międzyludzkich. Przy okazji zauważmy, jak u nas sformalizowało się często pójście na mszę świętą, a tam to sprzyja kulturze Eucharystii. Jeden z biskupów hinduskich wspomniał zwyczaj prostych rybaków, których niedzielne Eucharystie i adoracja przed wypłynięciem w morze i po powrocie nakłoniły do różnych form dzielenia się tym, co mają z innymi. I znowuż jest to zjawisko na tyle powszechne, że zostało wspomniane z wielkim uznaniem przez prezydenta Indii podczas jego spotkania z członkami parlamentu stanu Kerala.
Kilku biskupów podkreśliło, jak cenną platformą wymiany myśli jest obecny synod. Bogatą rzeczywistość wnoszą w obrady również kościoły afrykańskie.
Tak. Z jednej strony to są narody ubogie, żyjące niejednokrotnie w sytuacji wojny, zagrożenia życia, a zarazem to jest Afryka, to jest kontynent, w którym wartość życia, umiłowanie życia jest niezwykle silne. I oni odbierają krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa jako żywy znak Jego miłości, Jego dar z siebie dla człowieka. Afrykańczycy wyjątkowo cenią wartość życia, dostrzegają ją również w Eucharystii. I chyba bardziej niż inne kontynenty doceniają z trudem zdobywane produkty ziemi. Zauważają, że Eucharystia wyraża zarówno bogactwo, jak i ubóstwo świata. Ubóstwo zawarte także w prostocie postaci chleba i wina. Dla Afrykańczyków Eucharystia jest wydarzeniem radosnym, w czasie którego nie liczy się czas. jest zgromadzeniem wartym dobrego przygotowania liturgii, godnym prawdziwego świętowania i znów kultura Eucharystii.
Proszę Państwa, sytuacja w Afryce, jak i w krajach Azji często, cóż, naznaczona jest pluralizmem religijnym. To są kościoły żyjące na styku religii z hinduizmem, islamem. To też ma wpływ na liturgię.
Ma wpływ na liturgię, ale ma wpływ na bardzo dramatyczną czasem sytuację chrześcijan w tamtych społeczeństwach. W auli synodalnej odczuwa się klimat współodpowiedzialności za cały Kościół, za sytuację, w jakiej żyją chrześcijanie. Słyszy się o braku kapłanów do sprawowania Eucharystii, ale właśnie też padają poruszające świadectwa o sytuacji chrześcijan w krajach muzułmańskich, zmuszające do refleksji nad mechanizmami życia międzynarodowego, nad tematami do podjęcia w dialogu międzyreligijnym. Na przykład sytuacja kobiet chrześcijańskich w Nigerii. Chrześcijanie stanowią tam tylko nieco ponad 1% populacji, pozostali wyznają islam. Liczne są tam małżeństwa mieszane. Chrześcijanki, które wychodzą za muzułmanów, często są wykluczane z obu społeczności. Kobieta chrześcijańska nie może otrzymać sakramentu małżeństwa. Muzułmaninowi trudno z kolei zaakceptować jej chrześcijański styl życia. Te kobiety są wykluczone z komunii sakramentalnej. Muzułmanie chcą, by przeszły na islam. Przynależność religijna jest bardzo mocnym elementem tożsamości. Komunia duchowa nie wystarcza tu, by zintegrować te kobiety ze wspólnotą Kościoła. Zarazem jest inna moc sakramentu Eucharystii. Trzeba więc konkretnej refleksji, jak można im pomóc.
Ta refleksja jest podejmowana. Zarazem w świecie arabskim takich problemów Kościoła jest dużo więcej.
Tak, na synodzie dyskutuje się też, jak pomóc chrześcijanom arabskim w umocnieniu ich obecności, bo przecież ta ich obecność korzeniami sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Jerozolima i Palestyna są duchową ojczyzną wszystkich chrześcijan, a pokój w Ziemi Świętej coraz bardziej postrzegany jest jako klucz do pokoju na całym Bliskim Wschodzie. Zresztą można zapytać, czy tylko na Bliskim Wschodzie.
Właśnie, cóż, z pewnością jeszcze będzie okazja, żeby do tematów podejmowanych na synodzie powrócić. Proszę Państwa, przy okazji zamknięcia pierwszego tygodnia obrad gościem w studiu był wicedyrektor programowy Radia Watykańskiego, ojciec Andrzej Koprowski. Serdecznie dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo i ja.
Przemienianie przez Eucharystię. Pod takim tytułem redakcja kwartalnika Pastores przygotowała jesienny numer na zakończenie roku Eucharystii. Mówi ksiądz Wojciech Węckowski.
W artykule biblijnym otwierającym ten numer biskup Jan Bernard Szlaga przywołuje wątki eucharystyczne obecne w Starym Testamencie, opisując nowość stołu wspólnego z Chrystusem, wyjątkowość ostatniej wieczerzy. Słowo Boże, zaznacza biskup Elpliński, ma być proklamowane, a nie tylko odczytywane, zaś homilia nie może być towarem odgrzewanym przez cały dzień przez tego samego kaznodzieję, ale ma być żywym świadectwem celebransa, który staje przy ołtarzu i sprawuje mszę świętą. O Duchu Świętym przemieniającym dary eucharystyczne przypomina w swoim artykule ksiądz Józef Kudasiewicz. Zachęca też do odkrycia istoty epikles komunijnych, które kładą szczególny nacisk na jakość uczestników Eucharystii. Świętokradztwem, pisze ksiądz Kudasiewicz, jest sprawowanie Eucharystii przez tych, którzy świadomie dzielą, a grzechem przeciw duchowi jedności jest Eucharystia, podczas której głosi się słowo raniące i dzielące ciało Chrystusa. Z kolei ksiądz Stanisław Czerwik przypomina nauczanie Kościoła odnośnie do mistagogi, akcentując potrzebę odnowienia formacji liturgicznej tak pasterzy, jak i wiernych. Kapłan, zaznacza autor, ma prowadzić wiernych do misterium, którym jest Chrystus, a nie szukać uznania czy podziwu ze strony uczestników zgromadzenia liturgicznego. W numerze opublikowano również dwie rozmowy. W pierwszej ksiądz Józef Górzyński zastanawia się m.in. nad przyczynami rutyniarstwa księży przy ołtarzu, słabymi punktami głoszonych homilii, doradza troskę o sposób celebracji, wyjaśnia istotę uczestnictwa w Najświętszej Ofierze przez słuchanie. Liturgia, zaznacza, nie jest rzeczą do zrobienia. Ona jest misterium otrzymanym w darze od Pana Boga. Druga rozmowa z księdzem biskupem Andrzejem Suskim dotyczy wprowadzonego w Polsce diakonatu stałego, m.in. powodów, dla których ten stopień w hierarchii święceń został przywrócony przez Sobór Watykański II, niezbędnej formacji kandydatów do tej posługi i potrzeby ich zaangażowania w dziele nowej ewangelizacji. Zachęcam wszystkich do przeczytania jesiennego numeru Pastores w imieniu redakcji ksiądz Wojciech Węckowski. Thank you.
Przede mną album zatytułowany Najpiękniejsza encyklika Jana Pawła II, a w studiu autor, pan Grzegorz Gałązka. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Jest to album, który miał być prezentem na urodziny Jana Pawła II. Miał się ukazać w maju. Niestety wyszedł już po śmierci Ojca Świętego. Powiedzmy, co w tym albumie się znajduje?
Album ten miał za zadanie ukazanie Ojca Świętego, który spotykał się z chorymi od samego początku tego pontyfikatu. Sam był chorym wielokrotnie, bo zaczynając już od zamachu na placu Świętego Piotra 13 maja 81 roku, ale papież nigdy nie unikał cierpiących, chorych, odwiedzał wielokrotnie, bywał w różnych szpitalach podczas pielgrzymek, spotykał się zawsze z chorymi, z cierpiącymi. No, różne sytuacje były, można powiedzieć, tragiczne i Jan Paweł II nigdy tych rzeczy nie unikał. Więc ten album pokazuje, jak papież idzie do chorych, ale też jak i chorzy szli do papieża, jak chorzy chcieli po prostu spotkać papieża, usłyszeć od niego słowo i zawsze on do nich potrafił powiedzieć, potrafił ich jakoś podnieść na duchu w ich cierpieniu. W tym albumie pokazujemy też pobyty Ojca Świętego w szpitalu w Gemelli. On to nazwał jako trzeci Watykan i jego wizyty w Gemelli jako pacjenta też są tutaj ukazane. I został dodany dział, jak Ojciec Święty odchodził. I to odejście papieża, który jest chory, który był w szpitalu, który potem wraca do domu i chce umierać w domu.
Nie ukrywa swojego cierpienia. Prawda?
Nie była to tajemnica. Ojciec Święty dał takie świadectwo, że człowiek musi żyć do końca. Jedyny, kto może go odwołać, jest Pan Bóg.
Nagromadzenie tych zdjęć wśród chorych uderza, bo żeśmy widywali zasady Jana Pawła II od czasu do czasu spotykającego się z chorymi, a tutaj praktycznie co strona albumu to inne wydarzenie, ludzie inaczej cierpiący, można powiedzieć. W szpitalu, na wózkach czy w Lourdes, ludzie starsi, ludzie młodzi czy dzieci. Ale oprócz tego są także teksty Jana Pawła II. Teksty mówiące o cierpieniu, o wartości życia.
Są to fragmenty wybrane, no bo album to ilustracja, obraz, no ale tekst też jest potrzebny, więc od czasu do czasu są użyte.
Panie Grzegorzu, pan towarzyszył obiektywem aparatu Ojcu Świętemu, kiedy on spotykał się z chorymi. Czy pamięta pan jakąś szczególną sytuację, która no właśnie zapisała się panu w pamięci?
Tych spotkań było wiele. Jest jedno na przykład tutaj takie zdjęcie z 98 roku. To nie było spotkanie z chorymi. Jan Paweł II przyszedł odwiedzić Uniwersytet Laterański i tam była pani na wózku inwalidzkim, bardzo młoda kobieta, ale bardzo wyniszczona chorobą. Widziałem, że nie bardzo chcieli, żeby papież sam o lasce przecież szedł, żeby do niej doszedł. Oczywiście ona miała wielkie pragnienie się z nim spotkać i papież jak tylko wszedł, pierwsze kroki skierował do niej. Więc jest to coś, co powiedzmy uderza.
To też warto powiedzieć, zdjęcia są robione nie tylko w Rzymie, nie tylko we Włoszech, prawda? Jest Lourdes.
Jest to miejsce pielgrzymkowe ludzi chorych, ludzi cierpiących i sam papież jako pielgrzym i też jako chory tam był, więc ta jego ostatnia pielgrzymka też ma wymowę symboliczną. Jest papież maryjny, sanktuarium maryjne, ale też chory i odbył tą pielgrzymkę tak jak ludzie chorzy.
Naszym gościem był Grzegorz Gałązka. Rozmawialiśmy o albumie Najpiękniejsza encyklika Jana Pawła II, albumie wydanym przez wydawnictwo Michalineum. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W poniedziałkowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Laudetur Jezus Chrystus.